Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy w studio Rozmów Niedokończonych wita ojciec Wacław Zyskowski. Wojna, prześladowanie i dyskryminacja to temat Rozmów Niedokończonych, który dziś będziemy podejmować z naszymi gośćmi w studio, a są nimi ksiądz profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowany Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Szczęść Boże.
Oraz ksiądz Paweł Antosiak, koordynator sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Szczęść Boże.
No właśnie, wojna, rzeczywistość, która dotyczy nas już w sposób bezpośredni, możemy powiedzieć, od dłuższego czasu, już od ponad roku, ale jednak ksiądz ma doświadczenie tej wojny, która trwa dużo dłużej, trochę dalej, która przez lata była dla nas no, gdzieś tam wśród nagłówków, może albo może nie nagłówków, tylko gdzieś wśród informacji, które się może gdzieś tam pojawiały, Syria, Liban, coś tam było, ale generalnie daleko, może mało, żeśmy się tym przejmowali. Jak ksiądz, jako ten, który doświadcza tej rzeczywistości tam na miejscu, przeżywa, rozumie i obserwuje wojnę jako zjawisko generalnie.
No tutaj ojciec poruszył takie dość trudne dla nas aspekty tego, co przeżywamy. Mianowicie po pierwsze, kiedy wielokrotnie mówiliśmy o prześladowaniu, o wojnie, bo wtedy też nas bardzo interesuje rola i sytuacja chrześcijan, którzy są zazwyczaj mniejszością w tych rejonach świata, tych odległych jak Syria, jak Irak. Kościół staje się tam wtedy wszystkim. Jest to noclegownia, jest to kuchnia, jest to czasami miejsce, gdzie przychodzimy wyrzucić żal i gniew na Boga, na ludzi, na wszystko. I wtedy dopiero doceniamy i widzimy, jak ważne, jak niezmiernie istotne ma do odegrania, jaką rolę ma do odegrania Kościół jako społeczność, jako ta wspólnota ludzi z Bogiem. I to, co jest niezmiernie też istotne i to warto podkreślić, bo Bliski Wschód to jest mozaika kościołów wschodnich, kościoła łacińskiego, ale widzimy, jak te kościoły w takich sytuacjach się jednoczą i wtedy służą człowiekowi, bez względu na wyznanie. To, co jest piękne też, taki piękny rys kościoła, to nigdy nie pytamy o świadectwo chrztu, ale jak widzimy człowieka, który przychodzi w potrzeby, to się najpierw nad nim podchylamy. Drugi aspekt, który ojciec poruszył, a który myślę, że jest dla nas wszystkich bardzo istotny, to jest fakt, że kiedy mówiliśmy po wybuchu wojny w Iraku, kiedy komentowaliśmy chociażby w studiu tutaj wizytę Ojca Świętego Franciszka w Iraku, to było to daleko. Owszem, docierały do nas informacje, ale myśmy sobie żyli w spokoju. My, Europa, konwencje, umowy, gwarancje bezpieczeństwa, nas to nie dotyczy. Ja może przytoczę, już kilkakrotnie mówiłem o tych cytatach, że kiedy na różnych konferencjach czy spotkaniach mówiliśmy o sytuacji chrześcijan w Syrii czy w Iraku, to wielokrotnie mówiono, księże, tam na Bliskim Wschodzie to są dzikusy, oni się zawsze zabijali. W Afryce to ci ludzie nie mają żadnej kultury, oni się tam zawsze zabijali. My to jesteśmy Europejczycy, u nas do tego nie dojdzie. Jak my się teraz dzisiaj możemy czuć, kiedy mamy te bardzo brutalne zdjęcia, do tego pewnie jeszcze wrócimy, czy obrazy chociażby symbolu okrucieństwa, które się wydarzyło w Ukrainie, jakim jest Bucza, czy wiele innych tego typu miejsc, czy te bardzo dramatyczne takie sytuacje, kiedy widzimy, no już nie chcę za wcześnie, żeby mówić o tym okrucieństwie, ale wiemy, co spotyka małe dzieci, matki w zaawansowanej ciąży wynoszone z bombardowanych szpitali, czy cywilów, którzy są mordowani, czy katowani wręcz przez najemników Putina, bo trudno ich nazwać żołnierzami z szacunku dla munduru. I pamiętam to świadectwo tego księdza, który mówił, księże, człowiek, który był katowany, błagał o śmierć, bo to się niestety często zdarzało również tam. Ci, którzy są wrogami czasami chrześcijaństwa, nie chodzi o to, żeby zabić, ale żeby jeszcze bardzo upokorzyć przed śmiercią. Taki cytat z tego okrutnego w sumie dialogu, kiedy żołnierz ukraiński błaga o śmierć, bo już nie może wytrzymać tych tortur i katuszy, a ten kat mu mówi, jeszcze nie widziałeś siódmego kręgu piekła. Więc to wszystko jakoś tworzy pewien klimat. Myślę, że dla nas wszystkich jest to też refleksja, bo tutaj to, co trzeba niezmiernie podkreślać i chyba nigdy nie będzie dosyć tego, żeby ukłon głęboki w stronę Polaków zrobić, bo szanowni państwo, jesteśmy często pytani, co zostało w nas z nauczania świętego Jana Pawła II. Ja często podkreślam, że jeśli szukamy takiego wymiernego bardzo faktu, który świadczy o tym, co zostało z przesłania świętego Jana Pawła II w Polakach, to jest to, co myśmy zrobili jako naród w stosunku do Ukraińców. I nie jest przesadą, co często państwo też możecie usłyszeć w różnych mediach, że Polakom należy się pokojowa Nagroda Nobla jako narodowi, to nie ma w tym przesady. To nie jest też taki fakt zbyt często spotykany, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża dziękować Polakom za to, co zrobili. Szkoda, że prezydenci czy kanclerze bliższych nam państw nie wpadli na ten sam pomysł i nas nie wspierają, bo my jako państwo jesteśmy bardzo obciążeni, ale o tym pewnie będziemy później mówić. Więc to jest ten klimat i to jest ten... Myślę, a tutaj, żeby jeszcze może dokończyć ten wątek i podać Państwu, czy dać Państwu skalę porównawczą, kiedy w Mosulu, czy z tych okolic Mosulu wypędzano chrześcijan, tam było wtedy 120 tysięcy osób. My jako Polacy finansowaliśmy obozy dla uchodźców w Erbilu, tam wtedy budowaliśmy przy kościołach, jak Ańkała, gdzie ksiądz Douglas opiekował się 720 osobami. Najpierw były to namioty, potem były to kontenery i pomagaliśmy tym ludziom w ten sposób. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, 120 do 150 tysięcy osób, bo to różnie było w poszczególnych okresach i tutaj ponad 9 milionów, które przekroczyły granicę Polski i nie ma czegoś takiego jak obozy dla uchodźców. Więc Polakom myślę, że nie wystarczy nigdy wystarczająco dziękować za to, cośmy jako naród zrobili i pokazali światu, co to znaczy miłość w stosunku do bliźniego. Wiemy dobrze, i to też trzeba podkreślić, bo to ostatnie dni nam też przypomniały o tym, że nie zawsze łączyła nas łatwa historia z Ukrainą i że mamy pewne tematy, które jeszcze będą pewnie wymagały.
Myślę, że do tego jeszcze będziemy wracać, księże profesorze, ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku, który ksiądz poruszył, a mianowicie tej różnicy postrzegania świata przez kraje właśnie europejskie, tak, kiedy mówiliśmy o tych konwencjach, o tych prawach i tym podobne i o krajach Bliskiego Wschodu. Teraz ostatnia rozmowa z jednym z posłów, który był obecny na zgromadzeniu parlamentarnym NATO, który mówi o tym, że jest potężny problem, żeby kraje, które mieszkają daleko, powiedzmy, które leżą daleko, jak nie wiem, Hiszpania, Portugalia, Francja, żeby zrozumiały, co tak naprawdę dzieje się na Ukrainie i żeby zrozumiały, że Ukraina to jest rzeczywiście kraj europejski, a nie kraj, no, gdzieś tam już po części azjatycki.
Ojcze, to jest ten problem, który będziemy mieć. My widzimy, jaki my mamy problem, ale to już jest historycznie też uzasadnione. Przecież caryca Katarzyna była wzorem dla Woltera, dla filozofów oświecenia. Wychwalali ją jako wzór władcy oświeconego. Tylko dlatego, że kupiła encyklopedię, którą oni pisali. Fryderyk II. A wiemy, co ci ludzie robili ze swoimi poddanymi, jak okrutnie się do nich odnosili. Zawsze będzie ten problem zrozumienia i my jako, myślę, że nasz rząd, i tu jest rola dyplomacji, tutaj pan profesor Rau, myślę, że to świetnie w tej chwili robi. I to jest, myślę, że dla Polski jest to bardzo dobre, ale to też to robi Kościół poprzez taką różne zaangażowanie, pomoc, bo to jest też fenomen na skalę światową, to zaangażowanie. Przecież przypomnijmy sobie wysokość składek, które nasi wierni w kościołach składali poprzez Caritas, poprzez pomoc Kościołowi w potrzeby. To są, proszę Państwa, niesamowite gesty miłosierdzia, które Państwo robiliście. Zresztą potem jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale chociażby to, że warto już teraz podkreślić to, co nam mówił biskup Kawa, który odpowiada za koordynowanie pomocy humanitarnej w Ukrainie, który w sierpniu, jak byliśmy u niego na miejscu, mówił nam, że 80% pomocy humanitarnej, która dociera do Ukrainy, pochodzi z organizacji kościelnych i z tej części Europy. Później może ksiądz Paweł więcej powie, chociażby w naszym biurze we Wrocławiu, jako przykładzie tego, gdzie właściwie wszystkie miejsca w Polsce stały się tym miejscem, gdzie przyjmowaliśmy tych naszych biednych sąsiadów. Tak jak mówię, pokazaliśmy jako naród i tu Państwu bardzo dziękujemy, jako Kościół, piękną twarz. A proszę zwrócić uwagę, pomimo tak ogromnego wysiłku Kościoła i poszczególnych klasztorów, seminariów, domów zakonnych, nawet parafii, bo po dzień dzisiejszy na wielu plebaniach mieszkają uchodźcy. Jak mocno był Kościół i niesprawiedliwie krytykowany przez różnych. Szkoda, bo nawet niektóre europosłanki, które same były kiedyś zaangażowane w działalność humanitarną, bardzo niesprawiedliwie i niesłusznie oceniają to wszystko. Także, a z drugiej strony mamy na przykład wypowiedzi polityków lewicy, którzy trudno podejrzewać o sympatię do Kościoła, którzy mówią, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie, bo Polsce, jak państwo sam powiedział to, że w jednym z wywiadów telewizyjnych, że Polska powinna utrzymywać co miesiąc na jednego uchodźca, który pozostał w Polsce, 500 euro z takiego wsparcia, bo wiemy, że są koszty edukacji, to pan profesor Czarnek bardzo mocno podkreśla, ile to kosztuje jakiego wysiłku i zaangażowania, nie tylko materialnego, ale również i tego organizacyjnego wymaga cała służba zdrowia, ile kosztuje to wszystko, więc naprawdę to są wydatki, że my będziemy potrzebowali tego wsparcia, no ale liczymy na tę solidarność, że kiedyś się wreszcie objawi.
No właśnie o tym wsparciu też chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Jak to wygląda z perspektywy no, takiej technicznej już, kiedy trzeba rzeczywiście rozdzielić tę pomoc, kiedy trzeba tę pomoc zorganizować dla chociażby kraju. No, Ukraina wydaje się blisko, jest za granicą, ale kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z Syrią, z Libanem, kiedy mamy do czynienia z krajem, który jest no, daleko relatywnie, no to czy te rzeczy organizujemy tu, przewozimy tam, czy tam na miejscu udaje się to zorganizować?
Znaczy sytuacja w różnych miejscach świata jest zupełnie różna. Inaczej się pomaga na Ukrainie, inaczej się pomaga w Syrii czy w różnego rodzaju krajach Afryki. My jako Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie naszą pomoc realizujemy bardzo często w taki sposób, że staramy się działać przez lokalne struktury, przez lokalny kościół, który jest obecny wszędzie, a często jest obecny tam, gdzie nie docierają organizacje międzynarodowe. Więc staramy się działać przez tych, którzy są na miejscu, bo wtedy mamy pewność, że ta pomoc dotrze do miejsc najbardziej potrzebujących, do osób najbardziej potrzebujących. I co już tutaj przed chwilką ksiądz profesor zauważył, że ci ludzie na całym świecie wygląda to dokładnie tak samo. Pierwsze miejsce, gdzie szukają pomocy, pierwsze miejsce, gdzie szukają wsparcia, to są ich parafie, to są domy zakonne, to są te miejsca, które, no, jak tutaj wielokrotnie jest podkreślane, stają się jakimś dla nich domem, noclegownią, stają się jadłodajnią. Więc pierwsza taka myśl pracy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest praca czy współpraca z tymi, którzy są na miejscu. Wielokrotnie udaje się wysłać różnego rodzaju pomoc z Polski do tych miejsc, w których czy trwa wojna, czy są różnego rodzaju katastrofy, klęski humanitarne, jak na przykład w tych dniach teraz wysyłamy kolejne transporty pomocy do Syrii, do Libanu. Wiemy, jak bardzo przede wszystkim Syria cierpi przez wojnę, która jest w tym kraju, ale także przez to trzęsienie ziemi, którego skutki ci ludzie będą odczuwać jeszcze bardzo długo, bo w tym kraju zniszczonym przez wojnę, w kraju objętym różnego rodzaju restrykcjami gospodarczymi, światowymi, w kraju, w którym to wszystko było ledwo tlejącą się strukturą, organizacją, tak naprawdę to po raz kolejny mocno oberwało przez to trzęsienie ziemi. I dzięki tej pracy z kościołami tam na miejscu mamy możliwość dotrzeć właśnie do tych miejsc, do których no, często wielkie organizacje czy organizacje światowe dotrzeć nie mogą. I to jest taki olbrzymi plus, bo w tych miejscach najdalej wysuniętych pozostają najczęściej najsłabsi, pozostają najczęściej najbiedniejsi, więc tak wygląda nasza praca na co dzień, ale też olbrzymią część tej pomocy staramy się czy zakupić, czy zorganizować na miejscu przez Liban do Syrii, czy w różnego rodzaju krajach Afryki, do tych miejsc, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Czynimy tak dlatego, żeby ta pomoc dotarła jak najszybciej, bo wiemy, że czas transportu to są kolejne dni, to są kolejny czas, który ci ludzie często nie mają, w którym ci ludzie często nie mają nic, nie mają żywności, nie mają lekarstw, nie mają tej najpotrzebniejszej pomocy, gdy tylko wydarzyło się to trzęsienie ziemi w Syrii, w Turcji. Turcja otrzymała pomoc międzynarodową, bo jest krajem dużo bardziej rozwiniętym, dużo bardziej otwartym. My staraliśmy się skupić naszą uwagę na Syrii, po to, żeby właśnie przez Liban jak najszybciej zorganizować pomoc dla tego kraju, dla mieszkańców, tych, którzy najbardziej ucierpieli. I co jest jeszcze bardzo ważne, że my dzisiaj skupiamy się na tych, można powiedzieć, najbardziej sztandarowych takich, bo najbliżej nas wojna na Ukrainie, czy trwająca od wielu lat wojna w Syrii, ale jak podają różnego rodzaju dane, informacje ze świata, tych konfliktów zbrojnych na całym świecie, na dzień dzisiejszy jest przeszło 30. A więc można powiedzieć, że o tych 28 się ciągle nie mówi, a my staramy się jako stowarzyszenie do tych wszystkich miejsc, właśnie przez te lokalne struktury, do tych wszystkich miejsc, do tych wszystkich potrzebujących ludzi nieść naszą pomoc.
Pomoc, którą niesie pomoc Kościołowi w Potrzebie, to ta pomoc właśnie w perspektywie wojennej, w perspektywie klęsk żywiołowych, czy generalnie każdy, kto jest w potrzebie, możemy powiedzieć, z Kościoła może się zwrócić.
Nasz charyzmat jest taki specyficzny, bo wiemy, że my mamy za zadanie wspierać działalność duszpasterską Kościoła, czyli kształcenie księży, ponad 10 tysięcy alumnów w różnych diecezjach i w różnych rejonach świata, których diecezji nie stać na ich kształcenie, kontynuowaną naukę dzięki naszym dobrodziejom. Wspomaganie sióstr w ich działalności. Na przykład w Ameryce Południowej nie ma takiego zwyczaju w niektórych krajach, jak Brazylia chociażby, żeby wspierać siostry, więc one niesamowicie ważną pracę robią, jeśli chodzi o kwestie rodziny, o godność kobiety, o rolę i miejsce kobiety w tej rodzinie, przywracanie jej godności. No ale trzeba też środki do tego. One siostry same się muszą utrzymać, muszą mieć też pieniądze na paliwo, czy czasami na łódkę, żeby dopłynąć w różne miejsca świata. Ale wtedy, kiedy dochodzi do takich sytuacji, jak na przykład mieliśmy tragedię w Iraku, jak mamy w Syrii, czy teraz w Ukrainie, no to wtedy stajemy też wobec tego, że nie będziemy ludziom głosić pięknej nauki, kiedy nam ludzie umierają z głodu, więc wtedy robimy tak zwaną doraźną pomoc humanitarną i przykładowo jest to takie niemal stałe, że około 6 milionów euro wtedy jest przeznaczane na pomoc ze wszystkich naszych biur narodowych. Dzięki Bogu, można powiedzieć, bo było podsumowanie ubiegłego roku, więc w tych dziełach miłosierdzia nie było kryzysu, bo mieliśmy rekordowy rok, 140 milionów euro zebranych. Takie kraje jak Wielka Brytania, gdzie mamy mało stosunkowo katolików, czy Stany Zjednoczone, bardzo mocno wzrosły tam przychody tych biur narodowych i dzięki temu możemy pomagać. A potem, kiedy przychodzi uspokojenie, jak ufamy może niedługo w Syrii, to wtedy przystępujemy do odbudowy, bo łatwo jest dzisiaj znaleźć pieniądze na takie projekty bardzo medialne, typu szkoły, szpitale, ale jak mówimy o odbudowaniu kościoła, to nawet niektóre konferencje krajów zachodnich mówią, po co? No jeśli weźmiemy i zestawimy to z taką sytuacją, że we Francji co 10 dni mamy zamykany, palony bądź burzony jeden kościół, czy w Niemczech, kiedy ponoć do 2050 roku połowa z dzisiaj funkcjonujących kościołów katolickich i kościołów protestanckich będzie zamknięta czy zburzona, no to wtedy możemy też troszeczkę rozumieć tych ludzi, że jeśli u nas się burzy kościoły, to po co nam tworzenie innych w innych miejscach, no. Ale nie mamy świadomości tej, że ten kościół, który w Europie niestety przeżywa to, co przewidział świętej pamięci Benedykt XVI, że będziemy mniejszością i powoli też będziemy jakoś musieli się w tym odnaleźć. Więc to jest to nasze zadanie, ale nie uciekamy od tego obowiązku, kiedy staje się ten dramat, kiedy tutaj ksiądz Paweł wspomniał o trzęsieniu ziemi. No, ta Syria, tak jak ksiądz Paweł powiedział, nie jest takim państwem funkcjonującym. Od 12 lat wojna. Więc jak mówił nam ojciec Franciszkanin, bo udało nam się dojechać w Wielkim Tygodniu, w Wielki Czwartek, miałem ten zaszczyt modlić się z naszymi siostrami i braćmi w Aleppo, w katedrze grecko-melchickiej. Zresztą w telewizji Trwam była relacja z tego, to prosili, żeby podziękować. Ojcze, podziękuj Polakom, bo właściwie byliście jedynymi, którzy zaraz na początku, tutaj dzięki też panu wicepremierowi Sasinowi, który zorganizował pomoc i myśmy mieli tą indywidualną pomoc, ale też wiele firm się złożyło na to, że mogliśmy 70 ton żywności zawieźć, 60 tysięcy sztuk odzieży i wiele innych rzeczy tam kupionych na miejscu i to szybko wtedy dotarło. Oczywiście to już pozostanie tajemnicą naszych dobrych aniołów stróżów, które pomogły przekroczyć granicę libańsko-syryjską, ale dziękujemy, właśnie tutaj jest okazja też przekazać to podziękowanie naszym telewizom, bo proszę Państwa, takie miłe gesty, my sobie czasami nie zdajemy sprawy, do jakiego poziomu ta bieda tam była. No, te matki, które nie było prądu, nie było niczego, ryżu nawet nie było na czym ugotować, więc moczyły przez noc ten ryż, żeby był bardziej miękki i podawały dzieciom polany jakimś jogurtem czy sosem. Więc kiedy zorganizowaliśmy w Wielkim Tygodniu rozdawanie tych darów, które tam na szczęście dojechały, tej odzieży i innych rzeczy, to najpierw to była modlitwa w kościołach tamtejszych za Polaków i o pokój w Syrii, a potem było rozdawanie tych darów. I taki miły gest, myślę, że warto to powiedzieć naszym telewizom, bo ludzie pytali, czy te ciężarówki, one są zawsze oznaczone polską flagą i naszym logo. Mówi, no ciężarówki z Polski, to znaczy, że przywiozą nam to, co jest najbardziej potrzebne. To jest takie miłe, bo oni wiedzą, że staramy się im podać to, czego potrzebują. Pytamy zawsze księży czy siostry, które które są na miejscu, czego potrzebujecie. I oni nam, i staramy się dostosować to, czego oni potrzebują do tych ich potrzeb.
Myśli ksiądz, że Polacy spłacają dług z czasów ciężkich, powiedzmy, czyli z czasów, nie wiem, stanu wojennego?
Ojcze, myślę nawet, że nie tyle spłacają, co ja mam takie bardzo, bo często podkreślam, że Polacy mają bardziej szczodre serca niż zasobne kieszenie, bo jeśli porównamy zasobność naszego społeczeństwa z tym zasobnością innych krajów, to jest fenomen. No to, co ponad 100 milionów złotych było zebrane wtedy na ten przy akcie solidarności z Ukrainą, prawda? Czy ciągła ta pomoc, ile mieszkań otwarło się, ile zakonów, ile plebanii jest otwartych. Nikt nie liczył, czy to będzie 10 dni, czy 15. Wiemy, że to są też olbrzymie koszty z tym związane i poszczególne rodziny ponoszą ten ciężar, bo nie jest to łatwe. Dlatego mówię o tym wymiarze solidarności, że on jest niezmiernie potrzebny, żebyśmy byli w stanie to wszystko zrobić. Więc to jest bardzo ważne. Zresztą mamy takie też, nie możemy reklamować, ale mam taki też ładny przykład. Teraz jeden z takich znaczących właścicieli firmy budowlanej przeznaczył 2 miliony złotych na zakup zboża. Trwają w tej chwili rozmowy też z naszym rządem, bo być może uda się połączyć tę pomoc humanitarną z tym, żeby wywieźć trochę zboża do port w Bejrucie w Libanie już funkcjonuje, więc tam byśmy mogli przemielić to zboże. Chodzi nam o polskie zboże, żeby wywieźć, zrobić z niego tam mąkę i właśnie rozwieźć i do Libanu, i do Syrii, bo Liban jest w dramatycznej sytuacji gospodarczej, także też chcemy o nim pamiętać, że ta Szwajcaria Bliskiego Wschodu niestety staje się dzisiaj bardzo dramatycznym rejonem. Więc to wszystko pokazuje, jak Kościół jest wrażliwy, jak jest elastyczny. To, co ksiądz Paweł powiedział, my mamy ten przywilej, że mamy wszędzie swoje misje, że wszędzie mamy te punkty miłosierdzia, można powiedzieć, bo ten Kościół naprawdę, my, proszę Państwa, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten Kościół jest tak często opluwany, ta jego twarzą, symbolem tego jest też osoba świętego Jana Pawła II, która na całym świecie, czy w Meksyku, czy w Afryce, w wielu krajach jest obdarzana tak wielkim szacunkiem, a w Polsce, jego ojczyźnie, jest tak mocno deprecjonowana i opluwana. Ale i ten Kościół podobnie, który tyle dobrego robi w naszym imieniu, bo my, proszę Państwa, czy Caritas, czy pomoc Kościołowi w potrzebie, jesteśmy tylko pomostem. My możemy uczynić tylko to, co nasi dobrodzieje nam dają i my to przekazujemy. Ale to jest naprawdę, uwierzcie Państwo w to i bądźcie dumni, bo też nigdy nie jest dość podkreślania tego, że ten Kościół ma naprawdę piękną twarz. Ta twarz się pokazuje właśnie w Aleppo, w Syrii, gdzie ci ludzie mówili Wielki Czwartek, Ojcze, podziękuj Polakom, bo my nie możemy tego zrobić, a wy naprawdę ratujecie i przywracacie się nam nadzieję. To, co ksiądz Paweł powiedział, ci ludzie, 12 lat cierpiący utrudzenie wojny, embargo, brakuje leków, brakuje żywności, brakuje różnych rzeczy, bo części zamienne na przykład do urządzeń medycznych. To wszystko, to oni to wszystko znoszą. Jak ten ojciec Franciszkan mówił, to trzęsienie ziemi jeszcze zabrało nam te resztki nadziei, które mieliśmy, bo jeśli w ogóle można tak powiedzieć, że ci ludzie przyzwyczaili się do życia w wojnie, no bo pensja tam jest około, pani, która wykłada na uniwersytecie, $20 zarabia. Takie średnie utrzymanie rodziny pięcioosobowej to jest $200. Czyli widzicie Państwo, jak trzeba kombinować, żeby cokolwiek, jakkolwiek przeżyć. I jeśli już mieli tam jakieś tam poukładane, to życie nagle zabrało im te resztki nadziei. Oni palcami, swoimi dłońmi wydrapywali tych ludzi spod gruzów, którzy gdzieś tam jeszcze słyszeli jęki. Tam nie ma takiego państwa jak w Turcji, gdzie funkcjonuje straż, gdzie pożarna, gdzie pogotowie i tak dalej. To był ten dramat i dlatego tak ważne było to, co myśmy zrobili jako Polacy, że pomimo tych trudności, tutaj szybko odpowiedziały też i duże firmy, nie możemy robić reklamy, ale Państwo się domyślacie, państwowe duże firmy, których korzystamy codziennie.
Dziękujemy.
Tak, czasami taki jeden pan prezes bardzo krytykowany pewnego dużego koncernu paliwowego, ale to też on okazał nam kilka razy dobre serce i szybko. To jest też ważne, bo wiecie Państwo, trudno ofiarom trzęsienia ziemi powiedzieć, za rok wam przywieziemy pewne rzeczy. To też się bardzo liczy ta szybka odpowiedź. I to, co było właśnie dzięki tej szybkiej akcji, bardzo, bardzo dobrze zostało odebrane i jak gdyby przywróciliśmy te nadzieje tym Syryjczykom. No nie zapomnę tego Wielkiego Czwartku w Aleppo, bo to było niesamowite przeżycie dla mnie. I ta modlitwa z tymi ludźmi, i ta wdzięczność na każdym kroku dla Polaków. I no to jest coś pięknego.
Tutaj chciałem zapytać o to, bo wiadomo, wojna, kiedy wybucha, to jest, możemy powiedzieć, moment taki bardzo spektakularny, moment bardzo poruszający. To podobnie, kiedy na przykład jest trzęsienie ziemi. Zaraz następnego dnia media całego świata informują o tym i no, nawet mamy to wspomnienie chociażby, nie wiem, czy z powodzi, które były w Polsce, czy chociażby z wojny, która wybuchła na Ukrainie. Pierwsze kilka dni, tydzień, dwa, to jest rzeczywiście życie nieustanne tymi emocjami i gdzieś tam to zaangażowanie takie niesamowite. Ale potem przychodzi codzienność i tak jak ksiądz profesor powiedział, i do wojny, i do trzęsienia ziemi można się przyzwyczaić, no ale pomagać trzeba. Muszą funkcjonować szkoły, muszą funkcjonować szpitale, muszą funkcjonować te wszystkie rzeczywistości, które są potrzebne na co dzień. Jak w tej rzeczywistości się odnaleźć i jak w tej rzeczywistości pomóc, żeby to zadziałało?
No wielokrotnie w czasie naszych służbowych podróży, wielokrotnie ludzie właśnie w takich krajach jak Irak czy Syria proszą o to, żeby nie zapomnieć o nich, bo gdy się włączy jakiekolwiek wiadomości czy kanały jakieś telewizyjne, to wszystkie te informacje są bardzo negatywne. Dużo negatywnych obrazów, dużo złych informacji, co sprawia, że tak naprawdę ludzie w jakiś sposób chyba w którymś momencie obojętnieją wobec tego, co oglądają. Początki wojny na Ukrainie, wiele osób bardzo zainteresowanych. Później, gdy były informacje z Ukrainy, z frontu, z tego, co się tam dzieje, to ludzie po prostu szybko przełączali kanał, jakby nie chcąc już dłużej słuchać o tym, co się tam dzieje. A każdy kolejny dzień takiego konfliktu, czy to, co się dzieje po konflikcie, to, co się dzieje, gdy wojna ustanie, bo przecież kraj wtedy jest zniszczony, to tak naprawdę jest pole do działania dla nas, do informowania, że ci ludzie ciągle potrzebują pomocy. 2 lata temu miałem okazję być w Iraku w czasie pielgrzymki papieża Franciszka do tego kraju, w Dolinie Niniwy, w Karakosz dokładnie, w Dolinie Świętych. Tam było spotkanie z papieżem w tym kościele i ci ludzie, wiele pięknych świadectw, których ludzie mówili i prosili, żeby o nich nie zapomnieć, żeby opowiadać światu ich historii, i za co byli najbardziej wtedy papieżowi wdzięczni, za to, że przypomniał historię Iraku, że na nowo pokazał ich twarze, że pokazał ich miasta, które ciągle potrzebują odbudowy. Tam pomagamy, odbudowujemy szkoły, przedszkola, a więc te miejsca, które tak naprawdę pokazują ludziom, że możecie zacząć myśleć tutaj z powrotem o swojej przyszłości, że jest nadzieja w tym miejscu tak bardzo doświadczonym cierpieniem, waszymi stratami, bo jedno z takich najpiękniejszych świadectw, jakie w czasie tej pielgrzymki słyszałem, to było świadectwo matki, młodej kobiety, która tam w kościele w Karakosz opowiadała o pierwszych bombach, które spadły na jej miasto. I w tych pierwszych bombach zginął jej 2-letni syn, jedyne jej dziecko. I ona prosiła papieża o modlitwę, żeby potrafiła przebaczyć, żeby oni potrafili wszyscy przebaczyć, żeby budować swój kraj, swój dom, móc odbudować na nowo. Więc to było takie niesamowicie piękne przesłanie tego miejsca. No właśnie, żeby nie zapomnieć, żeby pamiętać o tych miejscach, żeby mieć świadomość, że pomoc w tych miejscach nie jest potrzebna jednokrotnie. To nie może być taki zryw, to musi być pomoc regularna. Dlatego my jesteśmy ogromnie wdzięczni takim naszym darczyńcom, którzy wiedząc, że no właśnie miejsca, w których pomagamy, ludzie, którym pomagamy, to są ludzie, którzy no, przez długie miesiące, a może i lata często potrzebują pomocy, bo ci ludzie są niewinni temu, że ta wojna trwa tyle lat. Przecież ci ludzie w Syrii dzisiaj, gdy no właśnie widzi się takie dzieciaki lat około 10-11, no to one nie znają czasu pokoju.
12 lat?
12.
Tak, w marcu podzieliliśmy tę smutną rocznicę. To, co ksiądz Paweł powiedział, myślę, że warto podkreślić, ojcze, ponieważ pamiętamy początki wojny z Ukrainy, były 24 godziny na dobę na żywo relacje we wszystkich stacjach informacyjnych. Przypomnijmy sobie Irak, kiedy wybuch, była ta interwencja wojsk koalicyjnych, ale przypomnijmy też, bo to dla uczciwości trzeba dodać, przypomnijmy sobie świętego Jana Pawła II, który do końca błagał, żeby nie robić tej interwencji. Więc proszę zobaczyć, bo dzisiaj musimy się pokłonić przed jego dalekowzrocznością i mądrością. Nikt rozsądny dzisiaj nie powie, że sytuacja w Iraku się poprawiła. Zresztą od 2003 roku liczba chrześcijan w tym kraju spadła z 1,5 miliona do poniżej 100 tysięcy, więc to jest też efekt, można by powiedzieć, bardzo negatywny dla nas. I to, co widzimy, no ci ludzie czują się zapomniani, no bo tak jak ksiądz Paweł powiedział, początek, czerwone paski, w Bagdadzie zginęło tyle osób w zamachu, w Karbali czy gdzie indziej, takie wybuchy, czy spalono, czy wysadzono kościół, czy jakiś inny budynek, czy szpital. Dzisiaj, proszę Państwa, zobaczcie sobie w mediach, czy macie coś o Iraku.
Ewentualnie gdzieś coś przemknie na...
Tak. A czy sytuacja tam jest lepsza? Nie. O wiele gorsza, bo ta wojna trwa, podobnie Syria. Dlatego tak ważna jest, bo my czasami ktoś jeździmy, dzięki Bogu wracamy szczęśliwie, ale ten nasz pobyt, mi tak zależało, żeby być po tych kilku latach w Syrii, właśnie w Aleppo, w Damaszku. Bo to, że się tam pokażemy i w imieniu Polaków, ja przekazałem arcybiskupowi grecko-melchickiemu właśnie ryngraf Matki Bożej, naszej bolesnej królowej, w ten Wielki Czwartek, i powiedziałem, to co będziemy mogli, będziemy dla was czynić i zawsze jako Polacy będziemy przy was stać w tym. Wiemy, że świat o tym zapomniał, wiemy, że czujecie się zapomniani, bo mają ten naprawdę ten żal, to co ksiądz Paweł powiedział, że no, ojcze, to nie jest nasza wina, że ta wojna trwa 12 lat. My byśmy chcieli, żeby jutro się zakończyła ta wojna. No i są jakieś takie jaskółki nadziei, bo wiemy, że zaczyna być taka sytuacja, że tym wielkim mocarstwom, bo przypomnijmy też, ojcze, to co mówimy niejednokrotnie, co jest bardzo ważne, że wojna jest potężnym interesem dla bogatych, a największym cierpieniem dla najsłabszych. Bo zawsze mówimy, największymi ofiarami wojny są kobiety, starcy i dzieci. To się niestety potwierdza. Widzimy to z Ukrainy, widzimy to z przekazów z Syrii. To jest bardzo bolesne i to jest dla nas wszystkich bardzo trudne. Więc o tym musimy pamiętać i czasami nas gorszy może to, że widzimy na przykład w Warszawie jakieś tam bogate czy drogie samochody na numerach rejestracyjnych ukraińskich. Proszę Państwa, bogaci ludzie wyjeżdżają pierwsi z kraju wojny. Tak było w Syrii. Na przykład Jordania oferowała od razu pobyt stały i obywatelstwo tym, którzy mieli tam $500,000 na koncie, ale ile osób takich mogło być, tak? A ci biedni, pamiętam z Aleppo taką staruszkę, która przyszła, jak przyjechaliśmy z pomocą humanitarną, mówi, księże, moje dzieci sama zmusiłam do tego, żeby wyjechały. Ja zostałam, ponieważ mój mąż jest obłożnie chory, leży na trzecim piętrze, nie ma wody, nie ma prądu, windy nie działają, trzeba wszystko wnieść i wynieść. Jeśli by mnie tutaj nie było, no to on by umarł po prostu, tak? My nie jesteśmy w stanie podjąć trudów ucieczki czy podróży. Dlatego ci najbiedniejsi, stąd tak na przykład my zwracamy uwagę, że ta pomoc na miejscu jest bardzo istotna. Pamiętamy te dyskusje, jak jeszcze wtedy pani premier Beata Szydło, udzielaliśmy tej pomocy w Aleppo medycznej, w Marmarita, w wielu innych miejscach. Dlaczego? No dlatego, że tam raz, że to było najbardziej efektywne. Dziecko, żeby mogło chodzić do szkoły w Syrii, potrzeba 10 euro miesięcznie. I to wystarcza na wszystkie koszty, nie? Które pokrywają ten. Bo jeśli my ich pozwolimy na wypadnięcie z tego systemu szkolnego, to pozwolimy na wychowanie się, czy na wyrośnięcie kolejnego pokolenia.
No właśnie, o to też chciałem zapytać, bo no, tak jak ksiądz profesor powiedział, 12 lat to jest bardzo dużo. Na Ukrainie mamy rok. To już też jest rok, więc jakby...
To ojcze, teraz lepiej widzimy, bo to...
Przerwanie tej ciągłości edukacji, albo w ogóle wprowadzenie, w cudzysłowie, pokolenia, które nie będzie miało doświadczenia szkoły 12 lat,
tak,
to jest rodzenie kolejnej, no też
albo
patologii.
Albo dawanie pretekstu,
też,
tak. My z panem profesorem Czartkiem mamy taką ładną akcję, bo wiemy, że 2 miliony uchodźców z Syrii schroniło się w Libanie, w Dolinie Beka, i tam ci ludzie są biedni, bo tam nie mogą być oficjalnych obozów dla uchodźców. Teraz przez tę biedę, która tam panuje w Libanie, która się bardzo pogłębiła, mamy ten problem, że tych rodziców nawet nie są, już nie mówię za opłacenie szkoły te 10 euro, ale dowiezienie tych dzieci do szkoły. I taki jest ładny projekt, hasło, jeśli my dajmy im książkę, zanim kto inny da im karabin do ręki. Bo proszę zwrócić uwagę, mamy to doświadczenie z Aleppo, gdzie kilkaset tysięcy dzieciaków wypadło z systemu szkolnego. Mamy tutaj dzięki arcybiskupowi Jędraszewskiemu, gratulujemy pięknego jubileuszu i wszystkiego, dużo siły życzymy, bo wiemy, że moc słabości się doskonali, a wiemy, że ksiądz arcybiskup wie, co to znaczy krytyka niekoniecznie konstruktywna. Także tutaj ukłon, bo był z nami wtedy i dzięki jego właśnie zachęcie archidiecezja krakowska przez 2 lata ponad utrzymywaliśmy ośrodek dla sierot, bo często w tej zawierusze wojennej giną dzieci. Tam mieliśmy 600 dzieciaków, które dostawały i odzież na lato, na zimę, żywność i tak dalej. Także to jest taki piękny, myślę, że owoc jubileuszu księdza arcybiskupa i ta wdzięczność tam naprawdę jest olbrzymia, ale to już tak nawiasem mówiąc, nawiązując do tego, co było ostatnio. A może już troszkę prywaty, jeśli ojciec pozwoli, bo jak już o jubileuszach mówimy, to ksiądz Paweł ma 15 lat, to jest w przedszkole. Natomiast ja pozwolę sobie złożyć życzenia moim kolegom kursowym, było nas 64, to dzisiaj to są potężne. Zaczynało 99, także życzę wszystkim wytrwania w tej pięknej misji. Będziemy na Górce Chełmskiej w poniedziałek świętować, myślę, że wszyscy wspólnie, także serdeczne gratulacje, że wielu z nas dalej trwa na tym posterunku kapłańskim posługi, także wszystkim bardzo się cieszę i gratuluję. Ale wracając do poważnych tematów, bardzo czasami dla nas bardzo smutnych, to jest niezmiernie istotne, bo tak, na przykład w Iraku, kiedy my jako Pomoc Kościoła w Potrzebie pomagaliśmy tamtym ludziom, pamiętam taką rozmowę z rodzicami właśnie w jednym z obozów w Erbilu. Mówię, ojcze, my byśmy chętnie dostali zamiast tego namiotu, który przecieka, kontener, bo to były już takie najbardziej luksusowe, to były najpierw namioty takie szmaciane, później z grubej folii, potem już jak nas było stać na te kontenery, no to na dłuższy czas wystarczały. I czy nasze dzieci nie pozostaną kolejne poza szkołą? Dlaczego jest to takie ważne? Proszę Państwa, mniejszości, takie jakie są chrześcijanie w Syrii czy w Iraku, ich właściwie gwarancją przetrwania to było to, że oni inwestowali w edukację swoich dzieci, bo to musi być albo elita intelektualna, albo elita ekonomiczna. I dlatego oni tak dbają o edukację swoich dzieci. Dlatego tak nas prosili. Myśmy mieli 6 szkół kontenerowych właśnie w tych obozach dla uchodźców. Taki jeden kontener to była jedna klasa, żeby te dzieci właśnie nie wypadły z tego systemu szkolnego, bo potem mamy prosty wybór. Albo pójdą na ulicę żebrać, albo będą terrorystami.
No i to jest też ta perspektywa, którą przeżywamy dzisiaj w Polsce. No, masa dzieci ukraińskich, które też są włączone w system edukacji Polski, ale też staramy się zrobić wszystko, żeby mogły jednak też po części kontynuować tę edukację, która rozpoczęła się na Ukrainie.
To jest wielki wysiłek ministerstwa, bo akurat mi tutaj trzeba pokazać wielki szacunek, bo wiemy też, że pan minister spotyka się z często niezasłużoną krytyką bardzo mocną, ale ile to wysiłku kosztuje i ministra, i całe struktury, które pracują nad tym, że tak czasami uda się zrobić taką szkołę zdalną, jak to nas COVID nauczył. I wtedy nie ma tej bariery językowej, nie ma tej bariery kulturowej, ale to jest tylko jakiś mały procent. Natomiast no, też to, co było podkreślane wielokrotnie, Ukraińcy dość dobrze się integrują w Polsce. To trzeba przyznać i to jest dla nas bardzo duże odciążenie. Jeśli porównamy sobie, a ja mieszkałem sporo w Niemczech, takie miasteczko Bielefeld na przykład, czy Paderborn, to one pokazują nam, że tam nie ma tej integracji, bo jednak kultura islamu nie integruje się z kulturą cywilizacji zachodniej. Mamy takie getta i tam były takie jedno getto tych przesiedleń z dawnych krajów Związku Radzieckiego i przesiedleńców z różnych krajów arabskich, muzułmanie, jakie tam wojny dochodziły wieczorami i tak dalej, a już nie daj Boże, jak jakaś dziecko czy młody człowiek z jednego, jakiś powiedzmy były obywatel Związku Radzieckiego i wyznawca islamu czy byli parą, no to było coś okropnego, jakie tam dochodziły tragedie. A my na szczęście omijamy tę barierę kulturową, która nas naprawdę pozbawia bardzo dużo problemów.
Wojna, prześladowania i dyskryminacje. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz ksiądz Paweł Antosiak, koordynator sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Zachęcamy teraz naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, aby włączyć się do współtworzenia naszego programu. 56 657 0011 i 56 657 00. 0112. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu: 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają lub oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to oczywiście kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Zapraszamy. Chciałbym zapytać o taką rzeczywistość, która jest może niewygodna, ale która gdzieś tam się pojawia. Mianowicie wojna to też jest i takie szczególne środowiska opuszczone. To też jest niesamowita pożywka dla różnego rodzaju organizacji złych, organizacji, które chcą wykorzystywać tych ludzi. Mieliśmy doświadczenie chociażby zaraz na początku, kiedy ta pierwsza fala migrantów z Ukrainy przybyła na granicę Polski, o tym, że jednak też pojawiały się takie momenty, kiedy przyjeżdżali ludzie z Zachodu, którzy porywali młode kobiety, młode dziewczęta, ale również dzieci i wywozili ich na Zachód.
Myślę, że w tym kontekście warto dodać też problem, którym zajęliśmy się współpracując z organizacjami, które tylko się w tym specjalizują, jak Hart Kenya czy inne organizacje, które monitorują handel ludźmi dzisiaj. Ja sam, dopóki nie miałem okazji poznać tych raportów i spotkać się z tymi ludźmi, którzy pracują nad tym, byłem zaszokowany skalą, bo proszę Państwa, nam jest trudno w to uwierzyć, że 40 milionów osób rocznie, to są często dzieci, kobiety najczęściej, ale też i mężczyźni, padają ofiarami handlu ludźmi. 40 milionów, czyli to jest grupa ludzi większa niż populacja naszego kraju. To są albo niewolnicy seksualni, tak jak bardzo często to dotyczy kobiet, czy nawet dzieci niestety, albo przymusowi robotnicy. I tak jak ojciec wspomniał, myśmy też widzieli handel dziećmi. No już nie będziemy mówić pewnych rzeczy, bo ja mam przywilej posługiwania jako duszpasterskiego w pewnej formacji wojskowej, którą serdecznie pozdrawiam, a która była bardzo mocno zaangażowana w to wszystko, więc tutaj widzieliśmy bardzo negatywne rzeczy. Dzięki Bogu mamy dobrze funkcjonujące państwo i zdążyliśmy pewnie wiele setek, jeśli nie tysięcy osób uchronić, bo ta pokusa była łatwego wyłapywania właśnie samotnych kobiet z dziećmi albo bez dzieci. Tutaj one przybywały do obcego kraju. To mamy ten problem dokładnie powtórzony z emigracji, z tej fali wielkiej emigracyjnej, która na przykład ta fala, która szła przez Libię. Mamy dane, że ponad 90% kobiet, które musiały podjąć ten kierunek ucieczki do Europy, było ofiarami molestowania, gwałtów. Często były to kobiety sprzedawane do niewoli. To jest bardzo przykre, bo to jest już taki poziom odczłowieczenia czy pozbawienia godności. My niedługo będziemy jako Pomoc Kościoła w Potrzebie przygotowujemy taką akcję, gdzie chcemy uwrażliwić, bo my mówimy tyle o prawach kobiet i tak dalej, a chcemy pokazać, że na przykład w Pakistanie, czy w Egipcie Koptyjki, czy w Nigerii, o czym słyszymy, chrześcijańskie młode dziewczęta, bo tam wcześniej się zaczyna to życie małżeńskie w wieku czasami 14-15 lat, są porywane, wydawane na siłę za mąż, za muzułmanów, przechodzą na siłę na inną religię, są wydarte ze swojego kontekstu rodzinnego. Ktoś może powiedzieć, no czemu ich rodzina nie szuka? Szuka, bo często tej rodziny nie stać na prawników, a poza tym jeśli policja, wojsko jest w 50% islamistami, czy muzułmanami, to nie będą czynić czegoś, coś w zimświetle pokazuje ich religię.
Pytanie retoryczne. Gdzie są organizacje feministyczne?
No, dobre pytanie.
Odbierzemy telefon. Halo?
Dobry wieczór, mówi Marek z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Marku, witamy.
Chciałbym wypowiedzi ojca, który mówił o tym, jak Polacy i Polska pokazała światu, że tak pięknie pomogliśmy Ukrainie. Otóż problem polega na tym, że rząd z otwartymi ramionami przyjął tak ogromną ilość uchodźców, ale nie mówi się nic, że rząd jednocześnie dokonał niebezpiecznej sytuacji dla Polski, bo tyle milionów ludzi przyjeżdżając w tak krótkim czasie do Polski, oni w ogóle nie byli sprawdzani. A chociażby nie wiadomo, jaka ilość szpiegów rosyjskich przyjechała do Polski, do Europy z tymi uchodźcami. A do tego jeszcze dochodzą choroby, które są na wysokim poziomie na Ukrainie, jak AIDS i żółtaczka. O tym też się nic nie mówi. A do tego jeszcze dochodzą koszty, które ponoszą oczywiście polscy podatnicy. No bo jeżeli rząd daje 500+ na dzieci ukraińskie, a jest ich 700 tysięcy, no to naprawdę, ale aż Nie dziwię się, że ludzie wyłączają telewizory, przełączają kanały, gdy znowu mówi się o tej wojnie, bo uważam, że tej wiadomości jest za dużo, że zbyt mocno Polakom się wciska tę wiadomość o tej wojnie. I jeszcze dodatkowo dochodzi ta sytuacja, jak rząd polski wręcz płaszczy się przed ukraińskim rządem, a rząd ukraiński już udowodnił, że potrafi podnieść głowę do góry i jeszcze dać nam po prostu uwagę nam zwrócić jakąś, i nie patrząc na to, że im pomagamy. A jeśli chodzi o tych uchodźców ze świata islamskiego, to rozmawiałem we Francji z ludźmi, którzy pracują w tych ośrodkach dla tych uchodźców, to mi mówili, że kobiet i dzieci tam praktycznie nie ma, sami mężczyźni.
No właśnie, panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy za to przedstawienie też swojego spostrzeżenia, swojego poglądu i prosimy o komentarz księdza profesora.
Szanowni państwo, już myśmy tutaj zwrócili uwagę na to, co pan Marek nam zasugerował, bo niestety te głosy docierają do nas i my mamy tego świadomość, że dlatego mówiłem, tutaj jeden z polityków upomniał się w imieniu nie rządu, ale że potrzeba, żebyśmy też solidarnie nie tylko zdecydowali na Polskę, bo my nie damy rady. To kraj, który ma 38 milionów, nie będzie w stanie zasymilować kilkudziesięciu milionów bez pomocy zewnątrz. I to nie jest tylko życzeniem, bo pamiętamy, jak nas oskarżano o brak solidarności, kiedy w Lampedusie, w Grecji, w Hiszpanii czy we Włoszech pojawiali się uchodźcy. Wtedy krytykowano nas, że nie ma tej solidarności. To co, teraz ta solidarność już nie obowiązuje, to tylko ona w jedną stronę działała. Jeszcze dzisiejsze informacje, że będzie, że Unia Europejska wraca do tej przymusowej relokacji. Jest to też pewna forma zagładzania Polski, jak to słyszeliśmy. Dlatego też mówimy o tych kosztach medycznych, mamy tego świadomość. I dlatego żądamy, bo to musimy też wzmacniać rząd, żeby prosić o to, czy wymagać od Unii po prostu solidarności, również tej finansowej.
No właśnie, bo my możemy zarzucać rządowi działanie takie albo inne. Żaden z nas, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak? Kiedy w sytuacji krytycznej znajdujemy się, ojcze, działamy
dobrze,
bardzo mocno.
To my teraz krytykujemy to, że przyjęliśmy głównie kobiety i dzieci, boimy się o szpiegów. Podejrzewam, że te dzieci raczej nie musimy sprawdzać. Ale proszę zobaczyć na przykład panią Ochojską czy kilka innych posłanek, które krytykowały. Przecież ja teraz byłem w Libanie. Byliśmy w kilku miejscach, gdzie ludzie czekają tylko, żeby się poprawiła pogoda i będą jechać do Europy. Ja pytałem tego człowieka, bo akurat rozmawialiśmy z człowiekiem, który, bo żeby przedostać się na statek, trzeba zapłacić, proszę państwa, 6 tysięcy dolarów, co jest w tamtych warunkach ogromną sumą. W Polsce również niemało. I ten muzułmanin wymyślił, no dobrze, ja mam 15 osób swojej rodziny, kupiłem łódkę, którą mogę przewieźć 15 osób, to po co tracić, w cudzysłowie, jak mogę jeszcze dołożyć 15 osób i zarobię na tym, tak? Niestety ta łódź zatonęła i wiele z tych osób zginęło. Pytam tego człowieka, na którego tej łodzi ci, którzy byli pod pokładem, utonęli. Pytam go, dlaczego on chce jechać do Europy, przecież możecie jechać do krajów Zatoki Perskiej, czy do krajów, gdzie
świat jest
kulturowo,
duży,
ale bogatych. Ktoś nam powie, że Katar jest biedny, ktoś nam powie, że Arabia Saudyjska jest biedna, ale nie, 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 bo wy w Europie macie taki socjal, że tam nie ma co jechać. No to mamy odpowiedź. No przepraszam, może ktoś powie, że siejemy nienawiść, ale takie to są odpowiedzi tych ludzi gdzie w Trypolisie. No mamy też wywiad z tymi ludźmi przeprowadzony. Więc to jest jedna rzecz, która nas czeka. Pan zwrócił uwagę na choroby. Tak, no pojawiły się pewne choroby, które my tam chyba powiedziałeś, że gruźlica czy jakieś inne. Ja rozmawiałem z naszym dziekanem medycyny, panem profesorem Szymańskim, wspaniałym lekarzem, który prowadzi nasz nowy Wydział Medyczny na UKS-u. Też będzie miał powiedzmy dla naszych studentów z Afryki zajęcia, bo mamy kilkudziesięciu księży z Afryki. To jest też jeden z projektów, może później będzie okazja wspomnieć. Proszę, my mamy świadomość tych problemów, o których pan mówił i dlatego jest też wymagana pewna solidarność, bo proszę państwa, oczywiście są obliczenia, że Polacy prywatnie wyłożyli chyba tam 16 miliardów złotych, to kosztowała tyle ta pomoc wyliczona i chyba trochę mniej wyszło rządowej. Dlatego też potrzebna jest pewnego rodzaju refleksja i solidarność nad tym wszystkim, bo jak się będzie wydłużał ten okres, to naprawdę będą się nawarstwiać pewne problemy. Myśmy się też z tym spotykali, znaczy we Wrocławiu, czy tutaj, gdzie mówiono nam, a co ksiądz nie słyszał o Wołyniu? No, ale Syryjczyków i Libańczyków też łączy trudna historia. Tylko ja może opowiem państwu ten przykład, który powtarzałem. No, są takie sytuacje, gdzie to przebaczamy i prosimy o przebaczenie, no, musi zaistnieć. To przemówienie chyba przewodniczącego Rady Najwyższej było już takim chyba krokiem w dobrym kierunku w kontekście tego, co pan Marek nam mówił. No, to są te problemy, nikt ich nie wymazał. No, jak ktoś oglądał film Wołyń, czy ma w swojej rodzinie te rany, czy nie może, tego się nie wymarzę. Oczekiwalibyśmy, no, przecież widzieliście tam państwo chociażby, jak stałem nad tym grobem w Buczy z naszymi motocyklistami w sierpniu. To jest coś przerażającego. Czy Bykownia, czy jak się wejdzie do tego lasu, to przeraża. Ta cisza, która mówi, czy w Hucie Pieniackiej, gdzie spalono naszych rodaków, 2000 osób, odprawialiśmy tam mszę świętą. No, to są przeżycia, które no, ja miałem pierwszy raz z historii, słyszałem pewne rzeczy. To jest w nas. To boli. Tylko jak mówił jeden człowiek, ja mam, mówi, swoje problemy rodzinne z Ukrainą. Myśmy studiowali też z naszymi przyjaciółmi grekokatolikami w Lublinie. W seminarium mieliśmy ich 6 na naszym roku, więc te problemy przerabialiśmy na co dzień i co wieczór, można powiedzieć. Więc znam i tę ładną stronę, i tą trudną stronę naszych relacji z Ukrainą. Tylko że jak widzimy te dzieci, jak mi powiedział jeden człowiek, jak przyjechałem taki wściekły na granicę i zobaczyłem matkę w ciąży, plecak, który miała całe swoje życie i dzieciaki ciągnące za rękę, to wziąłem ich, zaprosiłem na obiad. I to myślę, że jest ta postawa Polaków na dzisiaj. Bo to my nie uciekamy od tych trudnych problemów, bo one są, będą. To, co mówiłem z profesorem Czarnkiem, żeśmy często rozmawiali, ile kosztuje wysiłku nauczyciela, panią sprzątaczkę, panią woźną w szkole, dyrektora, zorganizowanie tego wszystkiego. Przecież my mamy te zaszłości. To nie jest tak, że jest wszystko pięknie i różowo.
A prawda też jest taka, że 1,5 roku po fakcie dobrze jest oceniać i dobrze jest wystawiać prawdę, opinię.
Ale proszę państwa, stanęliśmy przed faktem, ale proszę z drugiej strony zobaczyć, jeśli my się tu martwimy o szpiegów, to dlaczego chcieli niektórzy otwierać granice? No przecież w każdym...
I to jeszcze granicę białoruską.
Tak, i gdzie specjalnie zapraszano z Iraku czy z innych miejsc, przewożono ludzi, którzy kilka lat spędzili w Moskwie i mieliśmy no, różne cyrki, bo już to trudno nazwać inaczej, odstawiane przez posłów, nieodpowiedzialnych ludzi, obrażanie ludzi w mundurach. No przecież na litość boską, po to są granice, żeby je przekraczać w miejscach do tego przeznaczonych. Znaczy ktoś wpadłby na pomysł w Stanach Zjednoczonych, żeby sobie przekroczyć granicę, gdzie mu się podoba. Dlaczego w Niemczech nie można przekraczać granicy wszędzie, tylko jest granica. A nagle w Polsce wpadli na pomysł, żeby mur to będzie nie, ale i proszę sobie też porównać, jaki mamy przykre, to jak jesteśmy, daliśmy się rozjechać. Przecież na Litwie jest budowany mur, na Łotwie. Czy słyszał ktoś tam, żeby był taki hejt w stosunku do Straży Granicznej, do rządu?
No właśnie, a propos tego, o czym ksiądz profesor mówił i o pomocy, która miała miejsce i ma cały czas miejsce na Ukrainie i doświadczenia tego wszystkiego, co jest, to zachęcam do tego, abyśmy obejrzeli materiał filmowy, krótki, 3-minutowy materiał filmowy, który został zrealizowany przez księdza profesora we współpracy z telewizją Trwam, mówiący właśnie o tym, jak to było jeszcze bodajże w sierpniu zeszłego roku. Prosimy bardzo.
Polska pomoc trafia za wschodnią granicę od pierwszych dni wojny, mówi biskup kijowsko-żytomierski ksiądz biskup Witalij Krywicki.
Chciałbym podziękować braciom Polakom za to wsparcie, które naprawdę doświadczamy.
Na miejscu pomaga Kościół, ale i zwykli ludzie. Każdy daje to, co może. Jeden z darczyńców PKWP przekazał 10 tysięcy euro na najpotrzebniejsze rzeczy. Inny przygotował transport. Konwój humanitarny dotarł do Czerwonogrodu, gdzie starostą jest Andrzej Porycki. Wyjaśnia, że potrzeby są ogromne.
I jedzenie, i ubranie. Ubrania troszkę mniej, ale najwięcej jedzenie, bo dużo pomocy idzie na wschód, gdzie tam ciężko to kupić.
W sklepach we wschodniej części kraju brakuje podstawowych produktów. Braki próbują zapełnić mieszkańcy zachodniej Ukrainy, ale i oni muszą myśleć o tych, którzy uciekając przed wojną porzucili swoje domy.
Oczywiście więcej pomocy potrzebują te tereny wschodnie, ale też nasze, tam gdzie przybywają uchodźcy, tam gdzie też nasze parafie, nasze ośrodki przyjmują tych uchodźców i potrzebują je po prostu karmić.
Potrzebujący zgłaszają się do kościołów, w nich szukają pomocy i wiedzą, że tam ją znajdą. Pokazuje to historia, jaka wydarzyła się w sanktuarium świętego ojca Pio w Kijowie, o której mówi kustosz tego miejsca, brat Błażej Suska. Ludzie próbowali przetrwać, chroniąc się w dolnym kościele.
Tutaj ludzie i dzieci, i matki, i to był i schron, i kościół, i szpital, iśmy razem jedli. No takie dni, które były dla nas naprawdę bardzo wymagające.
Na przestrzeni lat ogromną pracę w tym miejscu wykonało Papieckie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Ponad 300 tysięcy euro. To jest kwestia wielu pieniędzy przez prawie 20 lat.
Mieszkańcy, którzy zgłaszają się po pomoc do kościoła, mają za sobą dramatyczne przeżycia. Wielu z nich widziało to, co Rosjanie zrobili w Buczy. Tam też udał się ksiądz profesor Waldemar Cisło, by na grobach pomordowanych modlić się o pokój wspólnie z motocyklistami z rajdu katyńskiego.
W tym miejscu spoczywały ciała 116 osób. Takich miejsc jest wiele tutaj. W piwnicach, w domach tutaj obok ci ludzie byli bezbronni, mordowani w bestialski sposób.
Skala cierpienia, z jaką zderzyli się Ukraińcy, wymaga jeszcze większego wysiłku od duszpasterzy. Muszą nauczyć się oni, jak być blisko ludzi, którzy stracili najbliższych.
Uczymy się żyć w takich nowych, można powiedzieć, warunkach. Uczymy się posługiwać też w takich obszarach, których nie posługiwaliśmy.
Rosną obawy przed zimą, trwają prace przy ocieplaniu budynków kościelnych. W przypadku mrozu kolejne osoby będą zmuszone szukać nowego schronienia. I tutaj na pewno nie zabraknie pomocy z Polski. Polski, która przecież sama nosi w sobie rany zadane przez Ukraińców dziesiątki lat temu na Wołyniu czy w Hucie Pieniackiej, gdzie wraz z rajdem katyńskim dotarł ksiądz profesor Cisło w pielgrzymce Solidarności i Pamięci.
Jesteśmy tutaj, żeby pamiętać również o tej trudnej historii, która łączy naród polski i ukraiński. Największą formą miłości jest przebaczenie.
Przebaczyć nie znaczy zapomnieć, a pamięć pokazuje, jak cenna jest nasza wolność, skoro przez wieki Polacy płacili za nią własną krwią.
To był materiał, który został przygotowany ubiegłego roku podczas obecności księdza profesora właśnie na Ukrainie. Państwo oglądają i słuchają rozmów niedokończonych, a my odbieramy kolejny telefon.
Halo?
Halo, szczęść Boże, witamy.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. Tutaj ksiądz profesor Cisło powiedział, że no, Polacy pomagają Ukraińcom. Ja chciałem prosić księdza profesora, to stosunkowo powtarzam, niewielki procent pomaga Ukraińcom i zapewniam Cię, że ci, którzy pomagają Ukraińcom, rzeczywiście pomagają, oni nie mają pretensji do polskiego rządu, że wśród tych beneficjentów, do tych beneficjentów programu 500+ zaliczą również dzieci ukraińskie. To tylko ludzie, którzy nigdy nie pomogli i nie pomagają Ukraińcom, chcą zagłuszyć swoje sumienie, głoszą takie pretensje, niby takie racjonalne pretensje. Tylko chciałem powiedzieć, że ci, którzy rzeczywiście pomagają, nie mają żadnych pretensji do polskiego rządu. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy o komentarz.
Proszę Państwa, na pewno to, co podkreślaliśmy, od przeciętnego Kowalskiego, jak mówimy po pana prezydenta, zdaliśmy egzamin z tej trudnej, niesamowicie zaskakującej nas wszystkich sytuacji. I tutaj pewnie będą się zdarzały różne głosy, ale najczęściej, tak jak pan powiedział, ci, którzy pomagają, na zasadzie nikt nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, bardzo często od biednych ludzi, od ludzi mało zamożnych dostajemy ten wdowi grosz i jesteśmy w stanie pomagać, bo naprawdę to jak Polacy odpowiedzieli i w sposób indywidualny, i firmy, które tutaj pan premier Sasin skoordynował, to nas naprawdę zaskoczyło. To był rekordowy miesiąc, jeśli chodzi o wpływy do naszego stowarzyszenia, gdzie mogliśmy dzięki państwa rzeczywistości właśnie do Syrii przekazać na ofiarę trzęsień ziemi. Już nie mówiąc o tym ogromnym wysiłku, który jest w stosunku do Ukraińców. Będą różne głosy, ale nie dajmy się podzielić i nie dajmy się zniechęcić, bo miłość bliźniego wymaga poświęceń. Niestety, można było pewnie różne rzeczy lepiej zrobić. No przecież jak COVID nas zaskoczył, ilu jest teraz mądrych, że można było tak zrobić albo inaczej. Proszę Państwa, stanęliśmy przed sytuacją niespotykaną, przed skalą niespotykaną, bo tak jak mówiłem, żebyśmy mieli wyobrażenie, kiedy 120 tysięcy ludzi wypędzono z Mosulu, to Irak nie umiał sobie z tym poradzić. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. A zobaczcie Państwo, według Straży Granicznej mamy ponad 9 milionów ludzi, którzy przekroczyli naszą granicę. Więc widzimy tutaj różnicę skali. Więc bądźmy dumni z tego. Pewnie były jakieś rzeczy, które można było inaczej, lepiej zrobić. Ale naprawdę nie miejmy pretensji do nikogo, bo mówię, od przeciętnego Kowalskiego po pana prezydenta spełniliśmy i myślę, że ta nazwa Polski stała się na świecie naprawdę wymawiana z szacunkiem i z wielką godnością.
Niektóre kraje Zachodu nie chcą tego zauważyć. Mamy cały czas problem z przydzielaniem funduszy i tak dalej.
Ależ, natomiast ojcze, przecież to jest nienawiść do naszego kraju.
No więc właśnie.
Przecież powiedzmy sobie szczerze, nie będziemy się bawić w dyplomację. Już chyba po 19 możemy mówić prawdę. O co chodzi? My jesteśmy krajem, w którym ten święty Jan Paweł II pozostawił swój bardzo znaczący i mocny ślad, w którym jeszcze ten kościół funkcjonuje. Jest to ością niezgoda. Dlaczego są tak niszczone Węgry i Polska? Bo, a dlaczego jest tak niszczony minister nauki? Bo trzyma się rodziny, trzyma się wartości. Przecież dlaczego, co jest dla nas najważniejsze? Wolność i poziom przyjmowania ideologii LGBT w szkołach? Czy to jest najważniejszy problem dzisiaj na świecie? Zejdźmy troszkę na ziemię i otrząśnijmy się z tych różnych wariactw ideologiczno-szatańskich, które chcą nas zniszczyć. Mamy jeszcze tę resztkę. Proszę Państwa, budowaliśmy świat bez Boga. Rewolucja francuska, której udało się zakłamać i pokazać, że jest wielkim zwycięstwem. Guzik, prawda, popatrzcie sobie, macie taki buch, czarna księga rewolucji francuskiej. Wandeja, jak mordowano tych ludzi, za co tylko? Za to, że chodzili do kościoła, że chcieli być wierzącymi tak jak my. I my będziemy dzisiaj mówić, że to jest wielkie osiągnięcie, jak żołdak, gilotyna była dla dorosłych ludzi, to dziecko pyta tego żołdaka, nie zrobisz mi krzywdy? Nie, szybko to załatwię. Czy raport generała rewolucyjnego, wojsk rewolucyjnych, który raportuje do Paryża, nie bierzemy jeńców. Chleb rewolucyjny jest za drogi dla katolików. Czy siostry zakonne gwałcone zbiorowo, palone kościoły, czy ścinane głowy księży, którymi grano potem w piłkę, to taki świat chcemy budować? Jak my chcemy świata bez Boga, tego, który nam proponuje ten liberalne skrzydło Unii Europejskiej, to mamy go za granicą. Widzimy tuż za granicą świat bez Boga budowany. Co ludzie, którzy są potworami, bo trudno ich nazwać, że jakiekolwiek człowieczeństwo w sobie noszą, którzy potrafią niemowlaka katować, który umiera na skutek gwałtu łyżeczką, czy gwałcić dzieci na oczach matek, czy odwrotnie. To jest świat bez Boga. Takiego świata chcemy? Budowaliśmy świat bez Boga, mówił świętej pamięci prezes Kudasiewicz kilka razy. Budowaliśmy na Zachodzie, mamy Hitlera, pokazał nam, co to świat bez Boga. Budowaliśmy na Wschodzie, pokazał nam, co to jest świat bez Boga. Takiego świata wartości chcemy? Bo ciągle nam się chce wmówić, że Bóg nam chce coś zabrać. Nie! My mamy to nieszczęście, że Pan Bóg szanuje naszą wolność do absurdu. I ten przykład bogatego młodzieńca jest dla nas tym symbolem. On uszanuje każdy mój i twój wybór, nawet jeśli mu odwrócisz się do niego plecami, tylko ze smutkiem na nami popatrzy.
No właśnie, ale cały czas trwamy w tym takim przekonaniu, że Polska jest za ściankiem. Cały czas mamy to przekonanie, które jest nam wtłaczane do głowy przez no, opcje.
Ojcze, ale jakiej cywilizacji chcemy? Takiej, że eutanazja, jak ktoś będzie starszy...
No właśnie, chcemy cywilizacji albo... otwartej, chcemy cywilizacji takiej bardzo do przodu, hop do przodu, jak to się
mamy
mówi.
Ten kościół otwarty, na takim nam zależy? W niektórych regionach, jeśli to nazwać nawet kościołem. Chcemy takiej cywilizacji, gdzie każdego można dobić, bo kiedy jest człowiek potrzebny, kiedy jest piękny i młody i jeszcze można go wykorzystać, bo pracuje, tak? Ale jak jest starszy, albo jak jest w łonie matki, to go można zabić, tak? To takiej wolności chcemy?
Powinniśmy zabierać ludzi i wysyłać ich w takie miejsca, ale po żeby zrozumieli, co to znaczy prawdziwe życie?
Ja kiedyś proponowałem, bo tak jak dla mnie to było samego szokiem, można powiedzieć, kulturowym. Jak pojechałem do Afryki, na przykład byliśmy z dziennikarzami, nie rozumieli, co to znaczy brak wody, co to znaczy brak prądu, albo co to znaczy brak internetu. Pamiętam takie zdziwienie dziennikarza z Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, jakby nasze kochane pociechy pojechały na 2 tygodnie, na 3 do Afryki. Zanim pójdą do szkoły, 3 godziny wcześniej musiały wstać i przynieść, bo to jest obowiązek dzieci, zaopatrzyć dom, wodę. To daje naprawdę zupełnie inną perspektywę. Czy to, co ksiądz Paweł mówił, popatrzył z perspektywy kobiet z Pakistanu, tych męczenników koptyjskich, którzy pojechali do Libii, o których tak często w ostatnich dniach mówiliśmy, bo papież Franciszek zaliczył ich w poczet męczenników Kościoła katolickiego. Winą tych ludzi było tylko to, że chcieli, tak jak miliony naszych rodaków, pojechać do Irlandii czy do Anglii, zarobić na lepsze życie dla swoich biednych dzieci tam w tych wioskach egipskich. Zostali zamordowani, a mogli łatwo uniknąć śmierci, wystarczyło wyrzec się Chrystusa. Dzisiaj, szanowni Państwo, mówimy o prześladowaniach. Ten krzyż Chrystusa jest wpisany w wiele istnień i wiele sytuacji na świecie, gdzie wyznawanie Chrystusa dzisiaj często niestety kończy się tym, że wierność Jemu płaci się krzyżem.
No właśnie, księże profesorze, i to też jest argument, który jest używany często przez tą tak zwaną drugą stronę, że jak to my, katolicki naród, chrześcijański naród, powróćmy jeszcze do tego tematu, który był chociażby o tych uchodźcach, którzy gdzieś tam na granicy polsko-białoruskiej koczuwali, no że my jako chrześcijanie nie chcemy ich przyjąć, nie chcemy otworzyć granicy, pozwalamy, żeby oni umierali gdzieś na bagnach, pozwalamy, żeby oni umierali gdzieś tam w lasach i to ten argument właśnie o tym chrześcijaństwie, o tej miłości, to samo przecież było podczas kwestii właśnie tych migrantów, którzy przypływali łódkami do wybrzeży, czy to Grecji, czy to Włoch. Te same argumenty były używane, więc jak z chrześcijańskiego punktu widzenia rozróżnić te dwie rzeczywistości, żeby to nasze sumienie rzeczywiście poprawnie potrafiło rozeznać te sprawy?
Proszę Państwa, każde państwo ma prawo do istnienia i do obrony swoich granic. To jest po pierwsze. Po drugie, to nie byli uchodźcy, bo każdy uchodźca, jeśli jest uchodźcą, to wie, gdzie są ambasady danego kraju, wie, gdzie są przejścia graniczne. Czy to jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, który rzuca kamieniami w żołnierza strzeżącego granicy? Gdyby to byli ludzie, którym należy się, przecież na Białorusi również funkcjonują ambasady, nie tylko Polska. Mogli się tam zgłosić. Przecież to byli ludzie sprowadzani specjalnie po to, żeby być narzędziami w rękach Putina i w rękach Łukaszenki, żeby walczyć z Polską. Przecież to o to chodziło. To samo było przecież, mamy też przesłania przywódców państwa islamskiego. My wysyłamy do was miliony naszych uchodźców, a pośród nich będą nasi uśpieni żołnierze, tak? My musimy też racjonalnie myśleć, no bo mówię, proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, bo pomagamy każdemu, kto jest w potrzebie. Tylko ktoś, kogo stać na 8 tysięcy dolarów, żeby kupić sobie paszport z dobrze podrobiony któregoś kraju europejskiego i przelecieć samolotem z Bagdadu na Białoruś, to nie jest człowiek, który najbardziej potrzebuje pomocy. Więc miejmy tego też świadomość, bo potem wmawianie wszystkim ludziom, że to tak samo ojcze, jak przemyt na przykład tych ciężarówkach, gdzie zamarzło tam kilkadziesiąt osób i tak dalej, nie? No nie można, albo otwórzmy granice, już wtedy nie róbmy żadnych kontroli, no to wtedy już po co Schengen, po co cokolwiek. No albo się opanujmy, no bo po to mamy te granice. Przecież jak jadę do Libanu, czy do Syrii, czy gdziekolwiek, kraju wojny, mamy granice. Trzeba przejść, zrobić oprawę paszportową. W jakimkolwiek afrykańskim kraju, który tam się wydaje 100 lat za nami, trzeba, jak się gdziekolwiek przyjedzie, trzeba pokazać paszport i się odprawić. No to do czego my chcemy doprowadzić?
No niestety. Wojna, prześladowania i dyskryminacja to temat naszych rozmów niedokończonych, który podejmowaliśmy na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Waldemarem Cisło, dyrektorem sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz księdzem Pawłem Antosiakiem, koordynatorem sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie. A ja bardzo gorąco i serdecznie zachęcam Państwa do drugiej części naszego programu o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. A tymczasem bardzo gorąco dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.